tej emocjonującej sobocie przyszedł czas na jeszcze bardziej emocjonującą niedzielę. Pomocne nam dzisiaj będą konspekty. Jeśli ktoś nie ma, to proszę zgłosić się do osób w ostatnim rzędzie. One są zaopatrzone, ale myślę, że chyba wszyscy te konspekty posiadają. One będą dzisiaj nam bardzo potrzebne, bardzo pomocne i będą bardzo osobiste. Sobota dała nam wiele powodów do radości. Jak ktoś interesuje się siatkówką, to wie, że Polacy naprawdę zabłysnęli. Mało tego, jesteśmy organizatorami Mistrzostw Świata. Mamy piękne hale. W Brukseli, nie kto inny, ale Polak stanął na czele Unii Europejskiej. Te przemiany, które w Polsce są, nie sposób nie zauważyć. Te 25 lat to były lata wielkich nadziei. Te dni 30-31 sierpnia, jak ktoś pamięta jeszcze, albo interesuje się historią, bo do tamtych lat nie może sięgnąć pamięci ze względu na młody wiek, to były też porozumienia sierpniowe, kiedy rodziła się jakaś niezależna grupa w bloku komunistycznym, rozbudzone nadzieje. Nadzieją warto żyć. Nadzieja jest czymś, co pcha do przodu. Wspaniale, że możemy zbierać tego owoc, chociaż są i tacy, czy byli tacy, którzy temu nie dawali wiary. Nadzieja jest większa, kiedy bazuje na obietnicach. I dzisiaj, jak już mówiliśmy w tym kończącym się okresie wakacyjnym, chciałbym odnieść się do obietnic w całym klimacie tematów związanych z wiarą. Całe wakacje temu poświęciliśmy. Chciałbym, abyśmy teraz to sobie zebrali jeszcze i powiedzieli o pewnym aspekcie. Jak widzicie, temat jest pewnie dość zaskakujący. Wiara i Bóg niespełnionych obietnic. Czy to możliwe? Spełnianie składanych obietnic wydaje nam się sprawą naturalną, oczywistą, sprawą niepodlegającą wręcz dyskusji. Nawet, powiedziałbym, kwestią honoru. Jeśli coś obiecujemy komuś i nie udaje się nam dotrzymać słowa, na pewno czujemy się z tym niezbyt dobrze. A jeśli obietnice składane nam się nie wypełniają, to z kolei czujemy się najzwyczajniej w świecie zawiedzeni. Tym bardziej to boli, jeśli obietnic nie dotrzymują autorytety, osoby znane, osoby szczególnie przez nas cenione. Najbardziej niedotrzymującą grupą ludzi, jeśli chodzi o niedotrzymane obietnice, są oczywiście politycy, tak, i to wiemy, i to widać. Owocem tego jest malejąca frekwencja wyborcza, bo ludzie tracą wiarę w to, że te obietnice się spełnią. Obietnica rozbudza nadzieję i potęguje wiarę w jej urzeczywistnienie. W relacji z Bogiem opieramy się na obietnicach, budujemy się nadzieją. W relacji z Bogiem wiara jest podstawą, by nadzieja stała się czym? Pewnością. Dzisiejsze rozważania oparte będą o 11 rozdział Listu do Hebrajczyków. Dlatego ten konspekt liczy sobie aż 8 stron. Nie będziemy czytać wszystkich wersetów, ale macie tutaj umieszczony przekład dosłowny Nowego Przymierza z rzeszą przypisów, które mogą rzucić nowe światło na to, co już wiemy, co do nas dotarło, kiedy czytaliśmy. Ten rozdział generalnie poświęcony jest wierze. A tą wiarę chciałbym, abyśmy dzisiaj właśnie opatrzyli taką klamrą spinającą to wszystko, co mówiliśmy. A mówiliśmy przecież i o powątpiewaniu, mówiliśmy o atmosferze wiary, mówiliśmy sobie o tym, jak wiara pomagała, a niedopełnianie jej jak przeszkadzało. Mówiliśmy sobie, jak wiara niektórych potrafiła zadziwiać Jezusa i jak jej brak powodował, że Jezus nie mógł czynić zbyt wiele w pewnych miejscach, a szczególnie w swoich rodzinnych stronach. Rozpocznijmy najpierw właśnie od kwestii wiary i jej znaczenia. Czytamy tak w tym 11 rozdziale. Wiara natomiast jest podstawą spełniania się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei, przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Ze względu na taką wiarę starsi ludu otrzymali dobre świadectwo. Dzięki wierze pojmujemy, że wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni, zostało ukształtowane słowem Boga, także to, co widzimy, nie powstało od rzeczy widzialnych. Dzięki wierze Abel złożył Bogu cenniejszą ofiarę niż Kain, ofiarę, na podstawie której otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy. Gdy Bóg uznał jego dary i dzięki tej wierze, choć umarł, wciąż przemawia. Dzięki wierze został wzięty Henoch, także nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Przed zabraniem bowiem otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary, przeciwnie, nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i wynagradza tych, którzy Go poszukują. Zatrzymajmy się na chwilę. Co możemy powiedzieć o wierze? Jakbyśmy teraz mogli odnieść się do tego, co jest napisane tutaj i do tych tematów, które poruszaliśmy w kontekście wiary, to przecież na pewno możemy powiedzieć, że wiara to podstawa spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią danych nam obietnic Bożych. Jest podstawą spełnienia się. To jest fundamentalna zasada, aby to się wypełniło. Bo jeśli uchwycę się tego wiarą, to właśnie będzie się wypełniało i o tym mówi pierwszy werset tego rozdziału. Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią danych nam obietnic Bożych. Ale też wiara jest przekonaniem. Wiara to przekonanie o prawdziwości tego, co niewidzialne, i jednocześnie sposób na przekonanie się o prawdziwości tego, co niewidzialne. A więc jest i przekonaniem oraz sposobem dojścia do tego przekonania. Wiara opiera się bardzo często na ufaniu temu, czego nie możemy zobaczyć, czego nie możemy posmakować, dotknąć, powąchać. Coś, co jest niedostępne często zmysłom, ale dotyka serca i budzi przekonanie, pewność na temat tego, że obietnica objawiona w Słowie Bożym, obietnica objawiona mi osobiście przez Boga się wypełni. I to staje się pewnością. To staje się oczekiwaniem na czas wypełnienia obietnicy, a nie oczekiwaniem na to, że być może to się wypełni. Wiara jest pewnością, a nie marzeniem. Wiara jest tym, co utwierdza mnie, że to, co jest obiecane, się wypełni. Bez wiary nie można, tak, w tym szóstym wersecie czytaliśmy, bez wiary nie można podobać się Bogu, ponieważ? Dlaczego? Jak myślisz, dlaczego nie mogę podobać się Bogu? Bo jeśli nie mam wiary, to Bóg ze mną, z moim życiem nie może nic uczynić, bo ja się nie uchwycę Jego prawd. Ja nie będę polegał i nie będę realizował Jego zasad życia. Bez wiary przecież nie dam Mu dostępu do mojego serca, do mojego wnętrza. Bez wiary Bóg pozbawiony jest możliwości dokonywania wielkich rzeczy w moim życiu, w naszym życiu, albo w życiu innych, za moim pośrednictwem. Bo jeśli ja nie uchwycę się z pewnością tego, co Bóg mówi, do czego mnie zaprasza, do czego zachęca, co mi objawia, to tego nie wprowadzę w życie. Bo jeśli do czegoś nie jestem przekonany, to tego nadzwyczajniej w życiu nie zrobię. Stanę z boku i będę przypatrywał się. Niech spróbują inni. Ale jeśli będę miał taką postawę, to chociaż inni spróbują, to ja będę oczekiwał jeszcze kolejnych prób, jeszcze kolejnych osób, jeszcze kolejnych świadectw. I w końcu dojdę do wniosku, faktycznie, w ich życiu to zadziałało, a w moim jakoś nie. Zapominając o tym, że ciągle stałem z boku i tylko się przyglądałem. Nie dałem dostępu Bogu do mojego życia. Nie pozwoliłem, żeby On je uporządkował, wysprzątał i nadał Jemu prawdziwą wartość. To zdanie, myślę, jest ważne. Wiara to myślenie o Bogu na miarę Boga i jednocześnie myślenie o sobie na miarę Bożego planu. Tak jak Mateusza 8:10. Nie pisałem tego fragmentu, bo już o nim mówiliśmy. To jest wiara setnika, o której czytamy co? Że zadziwiła Jezusa. Mało rzeczy zadziwiło Jezusa. Tutaj setnik, jego wiara zadziwiła Jezusa. A więc wiara to myślenie o Bogu na miarę Boga, a nie przez pryzmat moich możliwości, mojej skromności. Jednocześnie myślenie o sobie na miarę Bożego planu. Co to znaczy na miarę Bożego planu? Czyli na miarę tego, co Bóg może zrobić w moim życiu, a nie na ile ja jestem gotowy zmienić swoje życie dla Boga. Niech wielkość Twojego Boga, naszego Boga, mojego Boga, określa wielkość Twoich marzeń, moich marzeń, naszych marzeń. Buduj marzenia w oparciu o wiarę w Boga, w oparciu o to, jak wielkie, za jak wielkiego Go uważasz. Im bardziej doceniasz Boga, im bardziej Mu ufasz, tym Twoje marzenia stają się bogatsze i te marzenia powoli przeradzają się w pewność. Nadzieja, pewność, wiara. Od 7 wersetu do 35, zresztą wcześniej też były, akurat pojawiały się osoby, ale od 7 do 35, nie będziemy czytać tej części, ja zachęcam po południu, przy kawie, w gronie najbliższych, z rodziną, możemy sobie przestudiować bohaterów wiary. Wytrwałość wierze i jej owoce, tak zatytułowałem tą część od 7 wersetu. I tutaj mamy mnóstwo przykładów. Tak? Pojawia nam się Noe, o którym czytamy oczywiście na podstawie wiary. Tak? Są przytaczani ludzie wiary, bohaterowie wiary. Noe stał się dziedzicem sprawiedliwości. Abraham zamieszkał w ziemi obiecanej. Tak? Noe wcześniej, mimo wspaniałych prognoz, nie było internetu i nie można było wystukać 16-dniowej prognozy pogody. A wtedy nie padało, było ciepło. Ale na podstawie wiary zaczął budować potężną, gigantyczną łódź. My dzisiaj wiemy, tak dobrze Noe zrobił faktycznie, bo była powódź. Ale z perspektywy tamtych ludzi, jak byśmy ocenili Noego? Jeśli teraz zauważyłbyś, że tam, gdzie jest fontanna na Mickiewicza, ktoś buduje gigantyczną arkę i mówi, bo za kilka miesięcy to będzie zalane. Co byś powiedział? Dzięki wierze uratował on siebie, całą rodzinę i stał się dziedzicem sprawiedliwości. Abraham poszedł w nieznane. Wiemy, że szedł do ziemi obiecanej. Ale przecież Abraham usłyszał głos Boga i powiedział, wyjdź z Ur Chaldejskiego i idź do ziemi, którą ci dam. Do jakiej? Nie wiedział. Tam był już ustawiony, mieszkał z rodziną, znał wszystkich. Był wtopiony w to środowisko. A jednak poszedł za Bogiem, którego nawet za bardzo nie znał. Bo przecież wcześniej żył w religii innej niż tą, do której teraz przyznał się. Jako wierny temu, co usłyszał i zamieszkał w ziemi obiecanej. Sara otrzymała moc poczęcia, a miała wtedy zaledwie 90 lat. A jednak uchwyciła się Bożej obietnicy i dzięki temu z mężem 99-letnim mieli ukochanego syna Izaaka. Tych przykładów jest mnóstwo. Jest tu Mojżesz, który trzymał się niewidzialnego tak, jakby to było widzialne. I na przykład dzięki temu przeszli przez Morze Czerwone. Chociaż wszystkim okazało się, że to była zła decyzja. Dlaczego usłuchaliśmy Mojżesza? Tu morze. Za nami Egipcjanie. Potężna armia, która pewnie za chwilę wytnie nas w pień. Ale przeszli przez morze. Mojżesz podniósł swoją laskę i woda się rozstąpiła. Bóg tak zadziałał. Mojżesz uchwycił się wiarą tej obietnicy. Wiedział, że jeśli Bóg ich posyła, to się stanie faktem. To nadzieją, czego żyli przez lata w niewoli egipskiej, stawało się faktem. Chociaż perspektywy stawały się coraz mniej realne. Im bardziej Mojżesz wymagał na faraonie zgody na opuszczenie Egiptu, tym bardziej im żyło się gorzej. Każde wystąpienie Mojżesza przed tronem faraona kończyło się dociśnięciem śruby. A więc patrząc na to z perspektywy ludzkiej, to chyba nie zadziała, bo co powie Mojżesz, co zażąda, to jest nam coraz gorzej. A jednak wyszli z Egiptu. Dzisiaj wiemy, że doszli do ziemi obiecanej, że ją zasiedlili. Ale z perspektywy tamtych ludzi musieli uchwycić się wiary. Musieli zaufać Mojżeszowi. A Mojżesz musiał być autorytetem realności kontaktu i prowadzenia przez Boga. I to się powiodło, bo budowane było na wierze. Teraz chciałbym, teraz albo po południu, abyśmy każdy z nas, jak to czuje, wypełnił część, która jest pod tym fragmentem, odpowiadając na pytania, co najbardziej pogłębia twoją wiarę w Chrystusa? Jakbyś pomyślał, co pogłębia twoją wiarę w Chrystusa? Co ciebie przekonuje do Niego? Co sprawia, że naprawdę zaczynasz spoglądać na życie z zupełnie innej perspektywy? Co ciebie przekonuje do tego, że jesteś w stanie Mu zaufać i uwierzyć? Co byś tu wpisał? Obserwując swoje życie, obserwując bohaterów wiary, obserwując historie zapisane w Piśmie Świętym. Co najbardziej pogłębia twoją wiarę w Chrystusie? Mam nadzieję, że tu zabraknie miejsca w waszych historiach, bo im więcej wpiszę, tym więcej będę miał przekonania o tym, że moja wiara się pogłębia, że jestem w stanie jeszcze bardziej zaufać Chrystusowi. Po drugie, jaką obietnicę spełnił ci Bóg w konsekwencji twojej wiary? Pomyśl, przypomnij sobie, jaką obietnicę od Niego uzyskałeś. Czy obiecał ci zbawienie? Czy masz pewność zbawienia? Obietnica się wypełniła, ale też mogą być różne obietnice, które w formie prośby zanosiłeś w modlitwie do Boga i uzyskałeś na to odpowiedź. Zapisz. Tak często zapominamy o tym, że Bóg wypełnia obietnice w naszym życiu. Jakie to ma znaczenie, zapominanie o tym? Powoduje często, że nasza wiara powszednieje. Że nasze życie staje się życiem, które nie różni się od innych. Zaczynam wykonywać pewne czynności człowieka w wierze, chrześcijanina, na zasadzie, no bo tak już robię. Nie zastanawiając się nad tym, że wtedy mam szczególną społeczność z Bogiem, że wtedy właśnie mogę do Niego się zbliżyć i mam prawdziwy, realny kontakt z Chrystusem. Jaką obietnicę spełnił Ci Bóg w konsekwencji Twojej wiary? O czym ze sfery niewidzialnej przekonałeś się ostatnio? Co Ciebie przekonało, że Bóg istnieje? Chociaż no nie można tego zauważyć. Nie jesteś w stanie nawet, masz o tym przekonanie. To Ciebie dotknęło, łupnęło Tobą, ale w rozmowie z innym nie jesteś w stanie mu tego pokazać. Nie jesteś w stanie wziąć aparatu i pokazać, zobacz, sfotografowałem to nawet, bo to jest niewidzialne. Ale buduje moje przekonanie, pewność, że to Bóg działa, że to Bóg tego dokonał, że znowuż Bóg mnie nie zostawił. O czym ze sfery niewidzialnej przekonałeś się ostatnio? Jakie bariery stawiasz Bogu i sobie? Spójrz krytycznie na siebie i pomyśl, jeśli coś nie dzieje się tak jak na przykład w moim życiu, tak jak w życiu mojego brata, mojej siostry w Chrystusie, albo w życiu osób, o których czytam na kartach Starego i Nowego Testamentu, to czy czasami nie jest tak, że ja stawiam pewne bariery? Na przykład bariery w postaci tego, co mówiłem wcześniej. Staję obok i sprawdzam, czy to zadziała, czy to stanie się w życiu innej osoby. Czy też jednak to moje powątpiewanie powoduje, że marnuję szansę. Chociaż już zaczynam chodzić po wodzie, a jednak, tak jak Piotr, idę pod jej lustro. Jakie bariery stawiasz Bogu? Jeśli nie jesteś w stanie tego teraz wypełnić, poświęć temu czas, pomódl się. Niech to będzie taki Twój intymny czas z Bogiem. Niech Bóg też Ci pokaże, że to w Twoim życiu się nie dokonało, bo postawiłeś taką barierę, bo podszedłeś do tego w taki sposób. No i rzecz, która w zasadzie jest tematem też naszego dzisiejszego rozważania. Czy dopuszczasz myśl, że Bóg może nie spełnić Twoich nadziei? I tutaj od 36 wersetu czytamy do końca rozdziału takie słowa. Drudzy z kolei, czyli ci po tych wymienionych do wersetu 35, doznali zniewag i biczowania, a ponadto kajdan i więzienia. Byli kamienowani, przerzynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, pozbawieni wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godzien, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. I ci wszyscy, uznani z powodu wiary, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, gdyż Bóg ze względu na nas przewidział coś lepszego, tak, by oni bez nas nie zostali doprowadzeni do doskonałości. Niespełnione obietnice często wyglądają inaczej z Bożej perspektywy. Tu czytamy o ludziach wiary. Przecież czytamy w 39 wersecie, co wytłuszczyłem też. Uznani z powodu wiary nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. To nie byli ludzie, którzy stawiali Bogu bariery. To nie byli ludzie, których postrzegano na tak zwanych współdowierzących, ale ludzie wiary, uznani z powodu wiary. Tacy sami jak ci bohaterowie. Jeśli spojrzymy na bohaterów wiary, to też powiemy, że oni też nie byli jacyś szczególni, też mieli swoje za uszami. Pamiętamy, Noe, jak Bóg go uratował, jak wylądował na ziemi, co zrobił? Upił się. Mojżesz wymigiwał się za każdym razem, jak tylko można było odciągnąć, tak, czy odlec tą decyzję. Sara, kiedy dowiedziała się, że będzie miała dziecko, co? Śmiała się. Zaczęła się śmiać. Jak to? Ja, 90-letnia kobieta. Każdy z nich miał coś za uszami, ale ich serce było blisko Boga. Oni jednak wiedzieli, że albo z Bogiem, albo są przegrani. I wiedzieli, że z Bogiem mogą wszystko. Jednakże uchwycili się rzeczy, których nie byli pewni. Tak? I może nie wszystko też im się spełniło.
Abraham poszedł do ziemi obiecanej.
Czy zasiedlił ją całą? Przejął ziemię obiecaną? Nie, kupił mały skrawek ziemi na grobowce dla swoich bliskich i mieszkał w namiocie. Był z tego powodu szczęśliwy. Mojżesz miał obietnicę, że zaprowadzi naród gdzie? Do ziemi obiecanej. Wszedł na taras widokowy, żeby zobaczyć tą ziemię miodem i mlekiem płynącą i dokończyć żywota. Bo przy źródłach Meribu zwątpił. Każdy z tych bohaterów wiary musiał uchwycić się tego, co niewidzialne. Może nie do końca spełniła się obietnica w stosunku do nich, ale naród wybrany, potomkowie Abrahama, odziedziczyli ziemię obiecaną. Mojżesz doprowadził ich do ziemi obiecanej. Ci ludzie stali się świadectwem wiary dla tych, którzy przetrwali, mimo że sami byli uciskani. Niewypełniona obietnica związana była z przyjściem Chrystusa. I tu czytamy, tak by oni bez nas nie zostali doprowadzeni do doskonałości. Jeśli Chrystus powróciłby 100 lat temu, to naszego pokolenia nie byłoby w niebie. Dlatego Bóg odroczył wypełnienie obietnicy. Z perspektywy tych ludzi to było niedoczekanie do tego czasu. Ale nie można powiedzieć, że Bóg obietnicy nie wypełniał. W stosunku do nich oni mogli powiedzieć, nie doczekali się tego, w co wierzyli. Umierali, byli prześladowani, byli męczeni. Ta niewypełniona obietnica wiąże się właśnie z przyjściem Mesjasza, z przyjściem Chrystusa, na którego przyjście i my czekamy, żyjąc dzięki temu w czasie łaski. Często to, co z pozoru wydaje nam się niepowodzeniem, porażką, może nawet klęską, z Bożej perspektywy okazuje się sukcesem i otrzymaniem tego, co naprawdę jest najważniejsze. I to jest trudne w wierze, aby uchwycić się Bożej perspektywy, bo zmysły nam mówią co innego. Czasami nawet mówimy, że fakty przemawiają przeciwko temu. Jakie fakty? Nie znamy Bożej perspektywy. Inne przykłady na te nasze dylematy mamy opisane poniżej. W drugim liście do Koryntian, 12 rozdziale, werset 7, 8 i 9 mówi o przypadłości apostoła Pawła. Człowieka wiary? Jak najbardziej. Czy można powiedzieć, że Paweł nie był człowiekiem wiary? Nie, nie można tego powiedzieć. A czytamy tak. Dlatego, abym się, mówi Paweł do Koryntian, pisze Paweł do Koryntian, dlatego, abym się nie wynosił, dano mi kolec w ciało anioła szatana po to, by bił mnie w twarz, abym się nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. Lecz co? Lecz powiedział do mnie, wystarczy ci moja łaska, gdyż moc doskonalona jest w słabości. Boża perspektywa. Z największą więc przyjemnością tym bardziej będę się chlubił moimi słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Paweł oczekiwał czego? W prosty, ludzki sposób. Oczekiwał uzdrowienia lub czegoś innego, co było związane ze sferą cielesności, ze sferą potrzeb ciała. Tego oczekiwał. O to 3 razy prosił, modlił się, pościł. Bóg pokazał mu jednak, że najważniejsze jest co? Że żyje w łasce, pod łaską. Żyje z łaski. A łaską jest co? Zbawienie. Czyli mówi, Pawle, ty ciesz się z tego, że masz społeczność ze mną, że masz zbawienie, że jesteś zbawiony. Nie martw się o ciało. Boża perspektywa pokazuje, że obietnica jest wypełniona. Nie zawsze nasze prośby się spełniają. Może też będzie nam łatwiej, jeśli modlimy się o pewne sfery naszego ciała i szukamy odpowiedzi na to, dlaczego Bóg zwleka, dlaczego nie ma odpowiedzi, czy coś z moją wiarą jest nie tak? Ten fragment, ten list do Hebrajczyków mówi, że nie, niekoniecznie, tak nie musi być. Ale Boża obietnica dotyczy innej sfery. Modlimy się o chore osoby pośród nas i nie przestaniemy się o nie modlić. Ale jeśli nie stawiam Bogu barier, jeśli jestem człowiekiem wiary, to wiem, że Bóg wypełnia Boży swój plan w stosunku do mojego, do moich bliskich, do chorych, o których się modlę, życia. Inny fragment, który też pokazuje na ten sam aspekt. Łukasza 10:20. Kiedy uczniowie poszli z mocą ducha, pamiętacie to? Także uzdrawiali i duchy nieczyste były im podległe. I wrócili tacy szczęśliwi, jako ludzie sukcesu do Chrystusa i prześcigali się z tym, co się działo. Jedni mówią, a wiecie, co my zrobiliśmy? A tamci mówią, a my co zrobiliśmy? A inni przyszli i mówią, ale jeszcze wam dodamy to, co tam się działo. A Chrystus powiedział, lecz nie cieszcie się z tego, że duchy są wam podległe. Cieszcie się raczej z tego, że wasze imiona wpisane są w niebiosach. Uczniowie byli dumni z tego, że uzdrawiali i uwalniali ludzi od złych duchów. I oczekiwali czego? Że Jezus powie, dobrze zadziałaliście. Jestem z was dumny. Widzicie? Z taką mocą możecie wiele zrobić. Idźcie jeszcze tam, jeszcze tam. On studził ich emocje. Pokazał im namacalnie moc wiary, moc Ducha Świętego, którą i ty możesz mieć. I ja mogę mieć, każdy z nas. Ale Chrystus mówi na najważniejszy aspekt, czyli odnosi ich do czego? Do perspektywy Bożego patrzenia. I mówi im, cieszcie się raczej z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. Czyli znowuż do czego się odnosi? Do zbawienia. W przypadku Pawła mówimy, że ma cieszyć się przede wszystkim z tego, że jest zbawiony. W przypadku tych uczniów, którzy stali się w pewnym momencie ludźmi sukcesu, powiedział, bardziej cieszcie się z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie. Dlaczego? Bo wiedział, że przyjdzie czas, kiedy być może będą świadkami śmierci bliskich, chociaż będą padali przed Bogiem na kolana, chociaż będą modlili się i robili to samo, co robili wcześniej. Najważniejsze jest, aby umieć cieszyć się tym, że jestem zbawiony. Nie tylko w chwili, w tych pierwszych dniach, może miesiącach, kiedy dostępujemy nowonarodzenia. Każdy z nas pamięta tą radość, to ciepło, które nas ogarnia, to, co dodaje nam skrzydeł, co nie pozwala nam milczeć, co nie pozwala nam zmarnować każdej okazji, żeby zaświadczyć o tym innym. Ale z każdym następnym miesiącem, rokiem, dekadą zaczynamy czasami powszednieć. Ciesz się z tego, że twoje imię zapisane jest w niebie. Czy twoje imię zapisane jest w niebie? Dzisiaj jest czas łaski. Dlaczego Bóg nie wypełnił pełnej obietnicy w stosunku do tych bohaterów wiary, którzy umierali za wiarę w czasie prześladowań? Czy chrześcijan, czy też Żydzi, którzy umierali prześladowani? Bo trwa czas łaski. Bóg chce zapisać jak najwięcej imion w swojej księdze życia, księdze żywota. Czy dostąpiłeś zbawienia? Czy oddałeś Mu swoje życie? Wiara w działaniu, czyli zastosowanie. Co mogę z tym słowem zrobić? Ja, tu możesz podać swoje imię. Jak to się ma do mojego życia? Jak ten 11 rozdział, czy te inne fragmenty mogę przekuć na praktykę mojego życia? Po pierwsze, odkurzę swoją historię z Bogiem. Odkurzę, czyli oczywiście przypomnę sobie, moje życie z Bogiem. Wypiszę wypełnione obietnice i opowiem o tym innym. Nie ma nic wspanialszego, niż mieć kartę, którą coraz bardziej wypełniam. Pomyśl, przypomnij sobie, odkurz swoje życie z Chrystusem. Stwórz z tego wspaniałe świadectwo, a potem idź i zaświadcz o tym innym. W czwartek mówiliśmy o dzieleniu Ewangelią i wspominaliśmy człowieka, pamiętacie tego, który w grobowcach nawet spał. Był spętany łańcuchami, bo wszyscy się go bali. I Chrystus go uwolnił od tych duchów. I kiedy przyszli inni, zobaczyli, że on siedzi normalnie ubrany z Chrystusem, normalnie je, że przyszedł do zmysłów, do zdrowych zmysłów. Nie mogli wyjść z zaskoczenia. I ten uwolniony, uzdrowiony człowiek, co powiedział, pozwól mi, Chryste, idź i z Tobą. A on odpowiedział, Jezus odpowiedział, co? Pamiętacie? Idź do swoich i opowiedz, jak wielkie miłosierdzie Pan ci uczynił. Weź kartkę. Możesz wykorzystać tą, co tutaj masz. I wypisz ze swojego życia z Chrystusem wszystkie te obietnice, które Bóg ci wypełnił. Cofnij się w przeszłość, zanim doszedłeś do Chrystusa i popatrz na elementy, kiedy Bóg pukał do mojego życia. Kiedy nawróciłem się, zrozumiałem, że pewne wydarzenia w moim życiu, w młodszym życiu, to były kontakty z Bogiem, których nie rozpoznawałem. Ale nastał ten moment, kiedy pozwoliłem Bogu zapisać moje imię w księdze żywota. Odkurz te rzeczy i dziel się innymi. Jeśli masz problem, jak dzielić się Ewangelią? Mów o tym, jak to działa w moim życiu. Tak jak normalnie się mówi o lekarstwie. Słuchaj, idź po ten preparat, tak, te różne dodatki diet, są tutaj w aptekach bardzo popularne, mówi, to działa, bo u mnie to tak zadziałało. Ewangelię głoszę w ten sam sposób. Zwiąż swoje życie z Chrystusem i zobacz, że to działa, bo działa tak w moim życiu. A jak? Mogę ci wypunktować. Zobacz, wtedy tak było, teraz jest tak. O to prosiłem, o to się modliłam, czy omodliłem i to zostało wypełnione. O to się modliłam i jeszcze się modlę, bo wiem, że będzie wypełnione. Po drugie, we wszystkich niepowodzeniach będę starał się poznać Bożą perspektywę. Aby było to łatwiejsze, dołączę do grupy studiującej Słowo Boże. Potrzebujemy często wsparcia brata, siostry. Potrzebujemy często wspólnie przeczytać fragment, aby upewnić się, że faktycznie tak jest. Że odbieram to tak, jak być powinno. Dołącz do grupy studiujących Słowo Boże. Może przyjść w czwartek na społeczność. Albo twórzmy grupy biblijne domowe. To ma ogromne znaczenie mieć społeczność także w tygodniu. To nie tylko cichy czas z Bogiem, on jest bardzo ważny, ale też możliwość spotkania się z innymi, którzy też czytają Boże Słowo, do których też dociera to przesłanie Ewangelii i móc się tym podzielić, móc rozważać. Zachęcam. Wypełnij też i ten drugi punkt, bo wtedy będzie ci łatwiej odnaleźć Bożą perspektywę w stosunku do twojego życia. Amen. Zachęcam. Powstańmy i pomódlmy się.